Ten trudny temat to małżeństwo i rozwód. On jest trudny, dlatego że coraz bardziej dotyczy również środowiska ludzi narodzonych na nowo. Oczywiście bardzo daleko nam do okropnych statystyk naszego kraju, gdzie 1/3 zawartych związków małżeńskich kończy się rozpadem, ale to jeszcze nie jest wszystko, dlatego że jest cała masa niezawartych, nieformalnych związków, co do których nie ma żadnej statystyki, czy one trwają, czy nie trwają. Więc jest bardzo duży, poważny problem. Naszym celem jest, aby w tej dziedzinie odnieść zwycięstwo i dlatego chciałbym się kilkoma myślami podzielić. Otwórzmy swoje Biblię, pierwsza księga Mojżeszowa, 2 rozdział, werset 18. Pierwszy i 2 rozdział opisują stworzenie świata. I jeśli czytaliście to kiedykolwiek, to zapewne zauważyliście, że każdego dnia Pan Bóg patrzy na to, co zrobił, ogląda to i mówi: dobre. Jest jeden wyjątek. Ostatniego dnia mamy 2 opisy stworzenia człowieka, jeden skrócony, drugi taki bardziej rozwinięty. Ten rozwinięty zawiera się właśnie w 2 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju. I tam po raz pierwszy Pan Bóg patrzy na swoje stworzenie, jeszcze na tym etapie, gdzie jest tylko jeden człowiek, Adam. I czytamy w 18 wersecie: potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Po raz pierwszy Bóg, doskonały Bóg, stwórca całego świata, mówi, patrzy na coś, co sam zrobił i mówi: niedobrze. No niedobrze. No jest niedobrze. Wszystko inne było dobre, teraz jest niedobrze. I później oczywiście Pan Bóg wiedział, po co to mówi, po co tak zrobił i miał od razu rozwiązanie. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Więc skoro od razu naprawił swój błąd, po co to jest zapisane? Ja wierzę, że zapisane jest po to, żebyśmy dowiedzieli się o czymś, co jest bardzo głęboko w Bożym sercu. W Bożym sercu jest coś takiego: chciałbym mieć kogoś, z kim mógłbym się kochać. Oczywiście Bóg, 3 osoby, my o tym wiemy, tam jest relacja, ale Bóg mówi: ale to za mała rodzina. Chcę, żeby było nas dużo. Oczywiście Pan Bóg powołał do istnienia bardzo dużo aniołów, ale powiedzcie mi, bo ja nie pamiętam, czy jest gdzieś zapisane, że aniołowie są zakochani w Panu Bogu. Czczą Go, śpiewają dla Niego. Święty, święty, święty. Oddają pokłon. Są świadomi Jego świętości, wielkości. Służą Mu w doskonały sposób. Wykonują Jego polecenia. Ale nie kochają się z Nim. Dobrze mówię? Pan Bóg mówi: chce się z kimś kochać. I w tym momencie, kiedy powołuje do istnienia pierwszych ludzi, po drodze, tak ujawnia pragnienie swojego serca. Niedobrze, kiedy ktoś jest sam. Potrzebuje, i później jest taki bardzo fajny moment, zanim Ewa została powołana do istnienia, Adam dostaje zadanie, żeby się przyjrzeć wszystkim żyjącym stworzeniom, wszystkim zwierzętom. On je musiał ponazywać, więc zobaczył wszystkie. Od mrówki po dinozaura. Jeszcze te w wodzie i tak dalej. Chłop był bardzo zdolny, bo tych zwierząt jest dużo, by wszystkie ponazywać. I każdemu się przyglądał i mówi: to one jakoś niedobrze, coś dziwnie jest. Bo te zwierzęta są w takich parach. Samiec i samica. I one jakoś tak pasują do siebie. ale żadne z nich nie pasuje do mnie. Czegoś mi brakuje. I wtedy Pan Bóg uśpił go, przeprowadził operację, wydobył kawałek i powołał do istnienia jego drugą połowę. Więc od tego momentu mieliśmy mężczyznę i kobietę. Oczywiście to, co mówię na temat Boga, jest takim ludzkim wyobrażeniem sobie, o co chodzi. Bo Bóg jest Bogiem i nie potrzebuje nas do szczęścia. Ale chce. Ale chce. Ale chce. Do końca tego nie rozumiemy, ale z drugiej strony myślę sobie, to jest największy przywilej. Jeśli do tego dołożymy jeszcze taką informację, nie będę tych fragmentów czytał z pisma, że małżeństwo jest tylko w tym życiu, a później zastąpione jest przez coś o wiele lepszego, właśnie tą docelową relację z Bogiem, to mamy obraz czegoś takiego, że małżeństwo, połączenie mężczyzny i kobiety jest w samym środku Bożego serca, w samym środku Jego zainteresowania. Właściwie ja tak używam takiego określenia, że to jest najstarsze proroctwo, jakie się pojawiło na powierzchni ziemi, najbardziej powszechne, ponieważ obecne jest wszędzie. W każdym narodzie, w każdej kulturze, wszędzie są mężczyźni i kobiety, które zawierają związek małżeński. I to jest najstarszy, najpowszechniej obecny przekaz Ewangelii. Każde małżeństwo mówi o Bożym pragnieniu, żeby mieć relację z człowiekiem. Po to zostało powołane do istnienia. Po to nas Bóg stworzył właśnie w taki sposób, w postaci mężczyzn i kobiet, żeby każde małżeństwo opowiadało o tym, że On chce w taki sposób połączyć się z ludźmi. Tak bardzo zdecydował się nas kochać. Co oznacza, że małżeństwo, relacja małżeńska jest źrenicą Bożego oka. Jest czymś, co jest niezwykle ważne i święte dla Niego. Dlatego, że mówi, wiecie, to tak jest, że my o tym, co jest dla nas najcenniejsze, najważniejsze, takie z głębi serca, jest naszym wielkim marzeniem, pragnieniem, nie mówimy na lewo i na prawo. Nie opowiadamy tak wszystkim naokoło. Te najcenniejsze rzeczy zachowujemy dla ludzi najbliższych. Tak nie mówi się o tym lekko, nie mówi się o tym byle jak, bo to jest cenne. Więc myślę, że ten temat jest też niezwykle cenny dla Pana Boga. I to, że On to zawarł od początku Pisma, to oznacza, że zdecydował się od początku ujawnić takie głębokie, wielkie i ważne pragnienie swojego serca. To jest słowo, to czy może nawet nie słowo, tylko obraz mówiący o Bożej miłości do człowieka. No i teraz na temat rozwodu. Tak w bardzo wielkim skrócie spróbuję coś o tym powiedzieć. Przyznaję, że moje myślenie czy zrozumienie tego tematu rozwodu zmieniło się przez lata. Że przez lata moje myślenie było zdominowane przez, dzisiaj uważam, błędne, powszechne wśród chrześcijan przekonanie, że można tą sprawę bardzo prosto załatwić. Ogłaszamy, że nie istnieje instytucja rozwodu i koniec. Okazało się, że rzeczywistość nie chciała się podporządkować pod nasze ogłoszenie. I musimy wrócić i stawić czoła prawdzie zgodnie z tym, co mówi Boże Słowo. Więc w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale mamy opis bardzo ważnej rozmowy faryzeuszy z Panem Jezusem. Przeczytamy to. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział od 3 do 9 wersetu. Przybyli również faryzeusze. Chcąc go wystawić na próbę, zapytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu? A on odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę? Dlatego ciągnął, człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Wówczas zapytali, dlaczego więc Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią? Jezus odpowiedział, Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z żonami ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. Mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę, cudzołoży. To jest mnóstwo bardzo ważnych rzeczy zapisanych, ale ponieważ moim celem nie jest, żeby przeprowadzić jakiś rozwód, więc nie będę wszystkiego wyjaśniał. Przejdziemy za chwilę do tematu małżeństwa i wzmacniania go, ale to wymaga jednak pewnego komentarza. Ta rozmowa wpisuje się w pewną sytuację, która miała miejsce za czasów Pana Jezusa. Za chwilę przeczytamy takie dwa fragmenty z prawa, które były podstawą do poglądu czy przepisów dotyczących rozwodu w Izraelu. Natomiast to, co powinniśmy wiedzieć, że była dyskusja, był pewien spór pomiędzy dwoma poglądami na temat rozwodu w tamtym czasie. Jeden z poglądów był wyrażany przez szkołę rabiego Hillela, który interpretował fragment mówiący o małżeństwie, za chwilę go przeczytamy, w taki sposób, że właściwie z dowolnego powodu mężczyzna, jeśli chce, może odprawić swoją żonę, może się z nią rozwieść. No tak, prawie że tak jak dzisiaj w Europie na przykład, czy w Polsce. W zasadzie jak ludzie chcą się rozwieść, to nie da się ich zatrzymać. Jedna strona chce się rozwieść, prawdopodobnie doprowadzi do tego. Doprowadzi do rozwodu, z każdego powodu. I szkoła Hillela mówiła, że z każdego powodu można się rozwieść. Zupa niedosolona, zupa zasłona, krzywo się popatrzyła, wstała za późno, wstała za wcześnie i tak dalej. Każdy powód jest dobry. Natomiast była druga szkoła, szkoła rabiego Szammaja, który nauczał, że nie. Ten fragment prawa, który za chwilę przeczytamy, nie mówi o dowolnym powodzie. To słowo tłumaczone jako obrzydliwość może oznaczać wyłącznie poważny grzech, trwający grzech natury seksualnej, zdradę małżeńską. I to może być podstawą rozwodu. Jeśli to wiemy, to odpowiedź Pana Jezusa jest klarowna. On stanął po stronie szkoły Szammaja. Tylko zdrada małżeńska, tylko poważny grzech natury seksualnej stanowi usprawiedliwienie rozwodu. Chciałem zwrócić waszą uwagę na taką, bez większego komentarza, na taką ciekawą rzecz, że Pan Jezus w swojej odpowiedzi skupia się na mężczyźnie i na przykład mówi tak, kto się rozwodzi z żoną, czyli mąż, mężczyzna, z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę, cudzołoży. Nie mówi nic na temat kobiety na przykład, którą on poślubia, albo tej, którą odesłał i ktoś inny poślubia, żeby którakolwiek z nich cudzołożyła. Mówi o tym mężczyźnie, który podejmuje decyzję i że on cudzołoży, że on jest odpowiedzialny. To jest ciekawe i myślę, że ważne. I ostatnia uwaga. Fakt, że to było przedmiotem publicznej dyskusji, ustaleń pomiędzy wiodącymi rabinami tamtego czasu, czy sporu, i że faryzeusze o to pytali i chcieli, żeby to rozstrzygać publicznie, oznaczał, że decyzja o rozwodzie nie mogła być tak według czyjegoś widzimisię podejmowana, ale musiała zyskać akceptację na przykład rabina albo jakiegoś innego organu, który był uprawniony do rozsądzenia sytuacji. To nie była prywatna sprawa małżonków. To była i do dzisiaj jest sprawa społeczna, sprawa wspólnoty. Przeczytajmy te dwa teksty prawa, które były podstawą przepisów dotyczących rozwodu. Pierwsza księga Mojżeszowa, nie pierwsza, piąta księga Mojżeszowa, przepraszam za błąd, który tu jest, piąta księga Mojżeszowa, 24 rozdział, werset pierwszy. To jest to, o co pytali faryzeusze. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swojego domu. I cały spór dotyczył tych dwóch hebrajskich słów, które się tłumaczy coś i odrażające. To drugie jest bardzo mocne. I nie musimy, my nie musimy angażować się w ten spór, ponieważ Pan Jezus dał nam właściwą interpretację. Coś odrażającego to nierząd. Koniec, kropka. Jeszcze mówi to w taki sposób, że nie ma wątpliwości, że to jest jedyna rzecz, o którą może chodzić w tym momencie, w tym miejscu prawa. I w dodatku, na taki komentarz chciałbym sobie pozwolić, każda sprawa jest trochę inna, ale gdybyśmy dzisiaj mieli na to się powoływać, powiedziałbym, że raczej chodzi o trwającą zdradę, gdzie jest brak gotowości do tego, żeby zmienić swoje postępowanie, a nie jakiś moment słabości, upadek. Drugi fragment, tym razem to jest dobrze zapisane tutaj, druga Mojżeszowa, 21 rozdział, 10 i 11 werset. To jest prawo mówiące o traktowaniu niewolnicy, którą ktoś postanowił poślubić, ale rabini wtedy i dzisiaj używają tego fragmentu, żeby ustalać inne jeszcze przepisy dotyczące małżeństwa. Przeczytamy ten fragment. Jeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych trzech obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie darmo, bez wykupu. I nie wnikając jakoś tam bardzo tak szczegółowo to, co tu jest napisane, chodzi o to, że są jeszcze oprócz tej kwestii seksualnej, tego współżycia lub zdrady, jeszcze kwestie związane też z istotą małżeństwa. To jest wzajemna troska o siebie. Ale chciałbym Więc ten pierwszy fragment mówił o tym, kiedy mężczyzna może rozwieść się ze swoją żoną, a ten drugi mówił o tym, kiedy kobieta ma prawo odejść od swojego męża. To są ważne fragmenty Bożego Słowa. One są ważne z tego powodu, że Pan Jezus nie zniósł możliwości rozwodu. Nie powiedział. Powiedział, że jesteśmy stworzeni i Bożym zamiarem jest, żeby relacja była trwała do końca życia i tak dalej, ale nie powiedział, że rozwód nie jest możliwy. Powiedział, kiedy jest możliwy. I chciałbym zwrócić waszą uwagę i taką myśl przekazać. Rozwód pojawił się, czy Pan Bóg pozwolił na rozwód po to, żeby chronić osobę pokrzywdzoną. W tym sensie rozwód jest dobrą rzeczą, jeżeli temu służy, aby ochronić osobę pokrzywdzoną. Trochę się zmieniło od czasów, kiedy Bóg przez Mojżesza pozwalał na rozwód i określał, w jaki sposób to się może dokonać. Dokładniej mówiąc, oni pozwolenia na rozwód nie potrzebowali, bo go praktykowali, natomiast potrzebowali pewnych granic. Potrzebowali określenia dobrze, ale tylko wtedy i wtedy. A poza tym to nie. Kiedy rozwód powinien mieć miejsce? Kiedy stanowi ochronę dla osoby pokrzywdzonej. I pierwsza sytuacja to jest jedyna sytuacja, w której mężczyzna może się rozwieść, to jest sytuacja zdrady małżeńskiej. Druga sytuacja to jest sytuacja wtedy, kiedy kobieta jest poszkodowana. Musimy to wiedzieć, że w tamtych czasach kobieta sama miała niewielkie szanse, jeśli była samotna, miała niewielkie szanse na to, żeby w ogóle przeżyć. Mogła najzwyczajniej w świecie umrzeć z głodu, jeśli była samotna. To było sprawą życia i śmierci, żeby wyjść za mąż i żeby mieć dzieci. Jeśli nie, znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Dlatego możliwość uzyskania rozwodu była ratunkiem. Bo jeśli by taki mężczyzna przestał dbać o to, żeby jego żona miała pożywienie, żeby miała się w co ubrać, i jednocześnie ona musiałaby pozostać jego żoną, była skazana na śmierć. A tak prawo mówiło, że w tej sytuacji, jeżeli przyjdzie do starszych i powie, w jaki sposób jest traktowana, to uzyskuje rozwód taki urzędowy, nie ze strony męża, ale mąż jest postawiony w takiej sytuacji, że musisz dać jej papier rozwodowy, my to postanawiamy. Rozwód oznacza, już musimy swoje myślenie zmienić, ale oryginalnie to słowo oznacza, że ktoś, kto się rozwiódł, staje się osobą wolną. Rozejście się małżonków, że nie są razem, to jest separacja. Rozwód oznacza, że te dwie osoby stają się osobami stanu wolnego i mają prawo zawrzeć nowy związek małżeński. To było istotą ochrony, że kobieta źle traktowana, w sposób groźny dla jej życia, została uwolniona z tego związku i miała prawo poszukać sobie innego męża, żeby przeżyć. Ponieważ w tamtych czasach przewaga mężczyzn nad kobietami, czy mężczyzny nad kobietą, była bardzo duża, obydwa przepisy w zasadzie miały na celu ochronę słabszej strony, czyli kobiety. Pierwszy mówił, nie może facet jej oddalić z dowolnego powodu. Musi być, to jest poważny powód, jeżeli kobieta zdradza swojego męża. Tak? To jest bardzo poważny powód. Tylko wtedy. A jak nie, ma obowiązek kochać, troszczyć się, zaspokajać jej potrzeby. Drugi, jeżeli kobieta jest źle traktowana, to ma prawo odejść od swojego męża. To prawo chroniło stronę słabszą. Ja powiem taki komentarz dotyczący współczesnych rozwodów. Zdecydowana większość tych rozwodów to jest kompletne bezprawie. Coś, co nie powinno mieć miejsca. I jest parę sytuacji, w których związki małżeńskie trwają, a powinno się doprowadzić do rozwodu. To są takie sytuacje, kiedy kobiety są bite, maltretowane przez mężów, to zagraża ich życiu, a one z jakiegoś powodu trwają. To jest patologia. Co to za małżeństwo, w którym jedna strona może w dowolnym momencie stracić życie. Więc myślę, że jest czas, żeby poszukać Bożego porządku, Bożych rozwiązań i stanąć po stronie tych, którzy potrzebują ochrony, potrzebują pomocy, są pokrzywdzeni. Nie będę o tym mówił, ale powiem tak, jestem czasami przerażony brakiem równowagi wśród chrześcijan, którzy przejmują się i protestują przeciwko związkom jednopłciowym, a w ogóle się nie przejmują problemami, jakie mają małżeństwa i wzrastającą ilością rozwodów. przepraszam bardzo, jakieś tam homoseksualne związki, jak się rozejdą czy zejdą, nikogo nie skrzywdzą, bo nie mają i nie mogą mieć dzieci. Natomiast kiedy dochodzi do rozwodu, a są dzieci, one są ofiarami tej porażki swoich rodziców. To jest obszar, którym naprawdę potrzebujemy się zainteresować i dołożyć wszelkich starań, zrobić wszystko, co możemy zrobić, żeby do tego nie dochodziło. Ostatnia uwaga. Małżonkowie nie powinni sami rozstrzygać, czy sytuacja uprawnia do rozwodu. W tym przykładzie, który wam przytoczyłem, oczywiście moje i innych rozstrzygnięcie było takie, jeśli chcesz, możesz się rozwieść. Ale on z tego nie skorzystał. Natomiast jest wiele innych sytuacji, kiedy ludzie sami, samowolnie podejmują decyzje, złe decyzje, nieuprawnione decyzje, które powinny być zatrzymane. Swoją drogą uczniowie Pana Jezusa zrozumieli, co On do nich mówił i powiedzieli, jeśli tak się sprawy mają, to nie, musimy się zastanowić, czy warto jest się żenić. Oni zrozumieli, o czym Pan Jezus mówił. Ja myślę, że warto jest się żenić. Teraz przejdźmy do... jak ktoś ma jakieś pytania, można do mnie przyjść, zapytać, bo to jest setki różnych sytuacji dotyczących rozwodu. Ja tylko powtórzę. Rozwód jest po to, żeby chronić osobę pokrzywdzoną. Jeżeli rozwód nie chroni nikogo, jest bezprawiem. Rozwód został wprowadzony, żeby chronić osobę pokrzywdzoną. Pokrzywdzoną tak, że nie ma innego rozwiązania. Jeśli ktoś myśli o rozwodzie, a ten rozwód nie chroni kogoś pokrzywdzonego, to jest bezprawie. To jest coś, czego Bóg nie pochwala. Jeżeli ktoś zniszczył małżeństwo, to się wydarzyło w przeszłości i dzisiaj rozumie swój błąd i swój grzech i upamiętał się z tego, oczywiście, że ma przebaczone. Wszyscy wiele różnych rzeczy źle zrobiliśmy. I Pan Bóg dla nas ma drogę odbudowania. Przebaczenia i odbudowania. List do Efezjan, 5 rozdział, 25 werset do 33. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie, niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała, właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Bardzo ważne nauczanie Bożego Słowa na temat małżeństwa. I powiem tak. Jeśli jestem człowiekiem narodzonym na nowo i Pan Bóg w swoim Słowie, na przykład w liście do Efezjan, opisuje, jak powinienem żyć. Tam jest dużo takich wskazówek w tym liście do Efezjan. To znaczy, że to jest możliwe. To jest ważne. To znaczy, że to jest możliwe, że to jest osiągalne. Bo to nie chodzi o to, że ja teraz zacisnę zęby, zaprę się samego siebie i mocno postanowię. Wszystko tutaj jest napisane, ja muszę to zrobić. Nie. Się zgadzam z tym słowem, staję przed Bogiem i rozmawiamy szczerze, jak jest. A później przychodzi Boża łaska. I do mężczyzn, i do kobiet odpowiednio. I ona nam pomaga, żeby zrobić to, co mówisz Boże Słowo. Jesteśmy w nowym przymierzu. Nie podlegamy prawu, którego nie da się wykonać. ale dostajemy wskazówki, jak ma wyglądać nowe życie. A Bóg w swojej mocy zawsze ma łaskę, żebyśmy byli w stanie wykonać wszystko, czego od nas oczekuje. Jeśli tylko chcemy Go zaprosić do naszego życia, jeżeli tylko jesteśmy gotowi uniżyć się, uwierzyć, zaufać Jemu, to jest możliwe. Jeżeli ten fragment powtarza to, co mówiłem na początku, że małżeństwo mówi na temat Chrystusa i Kościoła, objawia pewną tajemnicę, wyprowadza na wierzch największą skrytość, w pewnym sensie, czy tak podejrzewam, Bożego serca, marzenie o tym, żeby kochać się z nami, z wzajemnością, bo On już nas kocha, teraz by chciał, żebyśmy my Jego kochali. Nie tylko podziwiali Go, jak aniołowie, ale kochali. To znaczy, że małżeństwo jest naprawdę świętością nad świętościami. To jest czymś, co przykuwa Bożą uwagę i to też oznacza, że dramatycznie ważne jest, żebyśmy dawali światu dobre świadectwo, żeby nasze małżeństwa były zwycięskie. Dla mnie czymś, co wywołało łzy i poruszało mnie do głębi, kiedy ileś lat temu, chyba kilkanaście lat temu, z rodziny mojej żony taka para narzeczeńska poprosiła o chwilę rozmowy i powiedzieli do nas, chcemy porozmawiać, bo tam był kryzys ich narzeczeństwa, nie wiadomo było, czy dojdzie do małżeństwa. Chcemy porozmawiać, bo wy jesteście jedynym normalnym małżeństwem, które my znamy. Aleluja. Chwała Bogu. Mam nadzieję, że jesteśmy normalni. Rozwijamy w naszej relacji. Powinniśmy być przykładem zwycięstwa. Oczywiście, żeby było zwycięstwo, musi być walka, trzeba się zmagać, tak jest, to nie przychodzi samo, nie spada w romantyczny sposób. Mamy przywilej na to pracować z pomocą Bożej łaski. Ale to jest bardzo ważne, abyśmy mogli wygrywać. I chciałbym zakończyć takimi przejść do wniosków, co możemy zrobić wszyscy. Bo niektórzy powiedzą, ale temat niepotrzebnie przyszłam tutaj, bo to nie dotyczy mnie, dotyczy wszystkich. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 4 werset, początek, pierwsza połowa tego wersetu, mówi, małżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków bez skazy. Otaczanie małżeństwa szacunkiem przez wszystkich oznacza dla mnie, że wszyscy, młodsi, starsi, samotni i ci, którzy są w związku małżeńskim, mają szanować, mają się zainteresować, mają we właściwy sposób odnosić się do sprawy małżeństwa, mają być zaangażowani, rozumiejąc, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Czyli mówiąc inaczej, cały Kościół ma dbać o małżeństwa, które są w Kościele. Pierwsza dbałość, którą staramy się praktykować, to jest nauczanie na temat małżeństwa. Myśmy kilka razy robiliśmy taki kurs 7 zasad udanego małżeństwa. Jeżeli ktoś potrzebuje uzupełnić kurs, korepetycji potrzebuje, albo w ogóle nie wie, co to za kurs, są tu specjaliści. Kurs jest przygotowany, można indywidualnie poprosić o kurs. A dlaczego nie? Żeby się nauczyć. Jest nauczanie przedmałżeńskie, bardzo dobre, które jest dostępne. To nie powinno być tak, że przychodzi jakaś para, która chce wziąć ślub, a pastor mówi, no ale musicie być przygotowani. No, może wam się to nie podoba, ale my wymagamy kursu. Nie, to powinno być inaczej. Przychodzi para i my, pastorze, chcielibyśmy na kurs przedmałżeński się dostać, żeby się dowiedzieć, o co chodzi i czy możemy wziąć ślub. Tak? Następnie powinno być wspieranie małżonków. Powinniśmy wspierać małżeństwa. Mówiąc inaczej, powinniśmy się wtrącać. Albo nawet zaprosić, żeby się wtrącali. A dlaczego nie? A to tak, tylko prywatnie i później już jest za późno. Myślę, że w ogóle Kościół powinien się wtrącać. Sobie tak wyobrażam, to jest takie moje marzenie, że jeżeli byśmy tutaj mieli jakąś kobietę, którą mąż tłucze, to wtedy ona przychodzi do pastora, pastor się rozgląda, mówi, mamy paru facetów dobrze zbudowanych. Zgodnie z Ewangelii Mateusza 18, wyślemy na razie jednego, który spotka się z mężem i powie, wiemy, co ty robisz. I nie podoba nam się to. Jeśli nie będziemy słyszeli innych wieści, to przyjdziemy do ciebie jeszcze raz. Ale już we dwóch. To nawet nie jest groźba karalna. Wiemy. I przyjdziemy, żeby porozmawiać. Powinniśmy się wtrącać. Bo kiedy ludzie zaczynają myśleć, że nie są w stanie ze sobą żyć i pojawia się to wredne słowo rozwód, który nie będzie nikogo chronił, bo to nie jest tak, że jedna strona krzywdzi drugą, tylko wzajemnie sobie dokuczają, to zwykle jest już bardzo późno. Zwykle już tak dużo zostało zniszczone, że ciężko to pozbierać. Trzeba wcześniej. A więc Biblia mówi o tym, że dojrzałe małżeństwa mają się zajmować mniej dojrzałymi, żeby pouczać je. Jeśli ktoś jest młodym małżonkiem, kiedy ostatnio poprosiłeś, żeby starsze małżeństwo cię pouczyło? Czy masz jakieś małżeństwo, bez względu na to, jaki jest wasz staż, który ma prawo wtrącać się do waszego życia i zainteresować się, jak wam idzie w różnych dziedzinach? Powinniśmy uważać to za coś normalnego. Walczymy o wielką sprawę. O dotarcie z Ewangelią do całego świata i jednym z dowodów na to, że warto nas posłuchać, jest to, że mamy zwycięstwo w sferze małżeńskiej. Nie ma nic lepszego jak profilaktyka, jak wzmacnianie czegoś tak bardzo, że to nie będzie mogło się rozpaść. Chciałbym was zachęcić do zaangażowania. Do modlitwy, do przyglądania się, do pytania, do zapraszania, do pozwalania do tego, żeby się ktoś zapytał, do dzielenia się w taki dobry, zdrowy sposób. Dlaczego? Naprawdę za chwilę skończę. Chciałem wam przypomnieć, na czym polega siła Kościoła. Dzisiaj akurat nie jestem w takiej dobrej formie, bo miałem jakąś przerwę, ale kiedy jakiś czas temu zacząłem biegać, to się stało po kilku latach marzenia o tym, żeby biegać systematycznie. A nie potrafiłem tego marzenia zrealizować do czasu, dopóki nie umówiła się ze mną moja córka, że będziemy to regularnie robić. I wtedy poszło. Po kilku miesiącach byłem zdolny do czegoś, co było wcześniej niewyobrażalnym osiągnięciem dla mnie. To jest siła umówienia się. Nie bądźmy takimi nadduchowymi wierzącymi, którzy mówią ja i Pan Bóg. Jak On zechce, to swoją łaską mnie zmieni. A Bóg mówi, no przysyłałem do ciebie jednego, drugiego, trzeciego. To była moja łaska, że jesteś w kościele. Że masz tu przyjaciół, że są ludzie, którzy wiedzą, którzy poszli przed tobą, którzy chcą się zainteresować. Skorzystaj z tego, bo to też jest Bóg. Pan Bóg wymyślił Kościół, więc jest potrzebny. Czyli co? Mamy się wtrącać. Mamy się wtrącać w ortodoksyjnych wspólnotach żydowskich, w których oficjalnie rozwód jest dopuszczalny, możliwy, przewidziany przez prawo w porównaniu z ewangelicznymi chrześcijanami, których teologia mówi, że nie ma rozwodu. Odsetek rozwodów jest znacznie mniejszy. Dlaczego? Dlatego, że się wtrącają. Dlatego, że to jest sprawa wspólna. Nie przypadkowa, ale wspólna. Interesują się za nim małżeństwo, dojdzie do skutku, mają dobrze rozwiniętą służbę swatania, komercyjną, wysokiej jakości. I Nie wiem, czy to jest dobre, tak? Ja nie korzystałem. Ale i nie popieram, bo nie wiem wszystkiego, co robią. Chodzi mi tylko o to, że się interesują, że pozwalają, że to jest normalne, że to jest nasza wspólna sprawa.